Witam Was serdecznie kolejny raz i chcę powiedzieć, że dostąpiłem zaszczytu wygłoszenia kazania w ostatni sabat 2014 roku w naszym kochanym zborze Łódź Widzew. Wielkim Bożym błogosławieństwem jest dla mnie obecność w tak szczególnym dniu w moim macierzystym zborze i oddawanie Bogu chwały wespół z drogą mojemu sercu rodziną dzieci Bożych. Drogie siostry i drodzy bracia, możemy dziś powiedzieć, że przeżyliśmy znowu kolejny rok i dobrą dla nas wiadomością jest ta, że o kolejny rok jesteśmy bliżej Królestwa Niebios. To prawda, że jesteśmy o jeden rok starsi, ale z drugiej strony jesteśmy bogatsi w doświadczenia, co stwarza szansę, byśmy byli mądrzejsi w dokonywaniu właściwych wyborów w następnym roku. Również powinniśmy dostrzec swój rozwój duchowy, wzrost poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa i wzrost naszej wiary. W sercach naszych powinna rozkwitać tęsknota za lepszym, wspanialszym światem, jaki obiecuje nam Jezus, a wołanie „Przyjdź, Panie Jezu” powinno wyrywać się z naszych piersi w naszych codziennych modlitwach. To chyba jest normalne, że w takim szczególnym dla mnie dniu budzą się w moim sercu refleksje, z którymi chciałbym się dziś z wami podzielić. Myślę tutaj o wyrażeniu wdzięczności dla Boga. Wdzięczność jest stanem umysłu. Można emanować duchem wdzięczności lub też być zawsze ze wszystkiego niezadowolonym, bez względu na to, jak wiele błogosławieństw doświadczy się w życiu. Pismo Święte zachęca nas do wdzięczności. Przed wiekami apostoł Paweł napisał tak w liście do Kolosan 3:15. Bądźcie wdzięczni. Zastanówmy się wspólnie, czy nas chrześcijan, adwentystów ze zboru Łódź Widzew charakteryzuje taka życiowa postawa. Wszak otaczający nas zewnętrzny świat egoizmu i egocentryzmu jest przesiąknięty niewdzięcznością. Wszystko się wszystkim należy, a słowo „dziękuję” rzadko pojawia się na ustach ludzi. W pewnej gazecie ukazał się rysunek ilustrujący ważną prawdę dotyczącą ludzkiej wdzięczności. Rysunek ten składał się z czterech części. W pierwszej części dwoje biednie ubranych ludzi w skromnym mieszkaniu, oświetlonym jedynie małą świeczką, zasiadało przy nędznie zastawionym stole. Ich głowy były głęboko pochylone w dziękczynnej modlitwie. Druga część rysunku przedstawiała także dwoje ludzi siedzących przy stole, ale znacznie lepiej ubranych, w ładniej urządzonym mieszkaniu, zabierających się do solidnej kolacji. Ich głowy były tylko nieznacznie pochylone. W trzeciej scenie potrawy na stole wyglądały wybornie. Odzież i wystrój mieszkania świadczyły o dostatku. Piękne lampy naftowe dawały obfite światło, a tylko jedna kobieta spośród kilku osób siedzących przy stole modliła się. Ostatni obrazek przedstawiał nieopisany przepych. Stół zastawiony wszelkimi dobrami, tonący w jasnym elektrycznym świetle. To wręcz dziwne, ale tu nikt się nie modlił. Nikt nie dziękował Bogu za jego dary. A jak jest z nami? Czy my jesteśmy pełnymi wdzięczności ludźmi? Jeśli zauważamy, że nie jest z tym u nas najlepiej, to co winniśmy zrobić, by ta piękna cecha charakteru emanowała z nas? By wypływała z naszego serca strumieniem dziękczynienia wobec Boga i wobec ludzi? Otóż jest na to recepta. Musimy zacząć dostrzegać nieustające działanie Najwyższego w naszym życiu. Dotyczy to spraw tych wielkich i tych małych, duchowych i materialnych. Zastanówmy się teraz, co jest dla nas, co jest dla ciebie i dla mnie najważniejszą, priorytetową sprawą w życiu. Czy jest coś takiego, co przewyższa swą doniosłością, swym znaczeniem wszystkie inne sprawy? Pomyślcie chwilę. Rzucę tutaj jedno słowo. Zbawienie. Czy doceniamy zbawienie jako największy skarb i największy dar, jaki ofiarował nam Bóg w Chrystusie? Właśnie za ten dar powinniśmy okazywać Bogu nieustannie wdzięczność. Koleje życia mogą być czasem dla nas trudne, ciężkie i niezrozumiałe. Ale pamiętajmy o tym, że to koniec wieńczy dzieło, a przecież przyszłość zapowiada się cudownie. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian w 2:9. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Gdy myślimy o wdzięczności wobec Boga, to przypomnijmy sobie cenę, jaką nasz Pan zapłacił, aby przyprowadzić nas do niebiańskiego Ojca. Spróbujmy dostrzec artyzm twórczego działania Boga w pięknie kwitnących kwiatach, w cudowności wschodów i zachodów słońca, falowaniu zboża, w łagodnym podmuchu majowego wiatru czy w spadających kolorowych jesiennych liściach. Gdy dostrzegamy te cudowności, to budzi się w naszych sercach podziw i wdzięczność dla naszego wielkiego Stwórcy. Pomyślmy o tym, co jemy. O codziennym chlebie na naszych stołach, o wspaniałości warzyw i owoców, które są dowodami twórczej mocy naszego wszechwiedzącego Boga. Pomyślmy o tym, że mamy dach nad głową, pracę, utrzymanie, zdrowie i są to wszystko wyrazy dobroci, jaką Pan okazuje nam każdego dnia. Świadomość, że wszystko, co posiadamy, jest darem Boga, powinno rodzić w naszych sercach ogromną wdzięczność do Najwyższego. A gdy nadchodzą dni burz i nieszczęść na tym łespadole, to właśnie wtedy postawa wdzięczności pomaga nam mieć pewność, że Pan jest z nami, że nigdy nas nie opuści i nie porzuci, że z nami płacze i nam współczuje, że przeprowadzi nas przez te trudne doświadczenia i próby, tak byśmy ostatecznie byli szczęśliwi. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan: dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest napisane w liście do Efezjan 5:20. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus, gdy żył na ziemi, docenił wdzięczność okazaną przez grzeszną kobietę, uzdrowionego samarytańskiego trędowatego i innych. Był jednak bardzo zawiedziony, gdy 9 trędowatych nie wróciłoby podziękować mu za uzdrowienie. Dziękczynienie jest akceptacją życia. Wypływa ono z doświadczenia najgłębszej radości i przyjemności bytowania. Brak dziękczynienia w życiu ludzkim jest świadectwem braku radości. Nie dziękuje za życie ten, kto nie jest zadowolony z życia, lub ten, komu nie chce się żyć. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy człowiek nie odkrywa radości z życia i nie dziękuje za nie, nikczemnieje wewnętrznie. Słowo Boże mówi ustami apostoła Pawła w liście do Rzymian 1:21-22. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swych myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupcami. Dziś są takie czasy, że wielu ludzi uważa egzystencjalny pesymizm za przejaw mądrości i braku złudzeń życiowych. Biblia jednak ocenia taką filozofię jednoznacznie jako przejaw ludzkiego zaślepienia. Ponure patrzenie na życie, choć bywa także nazwane realizmem, wypływa zwykle z rozpaczy, która jest formą złudzenia, albo inaczej mówiąc, złego patrzenia. Złudnie ocenia życie ludzkie zarówno ten, kto patrzy na nie tylko przez różowe okulary, jak i ten, kto widzi je jedynie w czarnych barwach. Wiemy przecież z doświadczenia, że życie człowieka iskrzy się bogactwem kolorów, wśród których zarówno różowy, jak i czarny jest zaledwie jednym z wielu. Brak dziękczynienia jest nie tylko znakiem jakiegoś przypadkowego wewnętrznego zagubienia, ale bardziej jeszcze wewnętrznego znikczemnienia. Tutaj trzeba wyraźnie stwierdzić, że niewdzięczność jest grzechem, bez względu na to, jakbyśmy na ten stan duszy patrzyli. Apostoł narodów zalicza niewdzięczność do zbioru ludzkich wad i to tych najgorszych. W swoim drugim liście do Tymoteusza 3:1-4 apostoł Paweł napisał znamienne słowa. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom i tutaj słuchajcie, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Słuchajcie, tak naprawdę to niewdzięczność jest grzechem niewiary. Wynika ona z ludzkiej pychy i głupoty. Pycha każe człowiekowi wierzyć, że sam sobie wszystko zawdzięcza, własnej pracy, przemyślności i inteligencji. Głupota natomiast każe człowiekowi sądzić, że wszystko bierze się samo z siebie i wszystko mu się należy. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa dziękczynienia. Dziękczynienie należy do istoty wiary. Winno być ono punktem wyjścia każdej modlitwy. Dziękczynienie wypływa z wewnętrznego przekonania, że wszystko pochodzi od Boga oraz że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Stąd apostoł Paweł w swych listach zachęca czytelników do częstej modlitwy dziękczynnej. Możemy znaleźć w Biblii na przykład takie jego zalecenia. Wszystko czyńcie dziękując Bogu, Ojcu przez Chrystusa, co jest zapisane w liście do Kolosjan 3, 8 i 17. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża, napisał Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 5, 18. Natomiast w drugim liście do Tesaloniczan 1, 3 jest napisane, zawsze winniśmy Bogu dziękować za was. A w liście do Efezjan jest napisane, dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa. W każdym położeniu zawsze i we wszystkim możemy odkrywać radość z życia i dzielić ją z Bogiem w modlitwie dziękczynienia, ponieważ On jest obecny i działa w każdym czasie i w każdym miejscu, w całej historii naszego życia. Dziękczynienie winno być postawą, która towarzyszy nam każdego dnia we wszystkich naszych doświadczeniach. Pamiętajmy o tym, że wdzięczność jest pochodnią cnoty sprawiedliwości, czyli wtedy, gdy dziękujemy komuś za otrzymane dobro, stajemy się mężami sprawiedliwości. Autentyczne dziękczynienie uczy nas głębokich relacji międzyosobowych. Otwiera nas na Boga, który każdego dnia darzy nas bezinteresowną miłością. Pozwala dostrzec także okazywaną nam miłość bliskich nam ludzi oraz odsłania przed nami radość odpowiadania miłością na miłość w relacjach Bóg i my oraz nasz bliźni i my. To właśnie dziękczynienie pozwala nam doświadczyć, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 20-35. Prawdziwe dziękczynienie domaga się bezinteresowności. Ono właśnie pozwala nam wypełniać polecenia Jezusa. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, tak mówcie. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Jest to napisane w Ewangelii Łukasza 17:10. Każdy człowiek powinien pomyśleć o wdzięczności wobec Boga i wszystkich ludzi, których postawił On na drodze naszego życia. Pierwszym motywem wdzięczności winien zatem być dar istnienia, bez którego nic by się nie zaczęło. Dzięki życiu, temu cudownemu darowi, mamy możliwość podążania do Boga i zjednoczenia się z Nim. Ten dar sprawia, że stajemy się uczestnikami Jego łask i możemy korzystać z Jego wszelkich darów i błogosławieństw. Jednym z tych ważnych darów jest wiara. Dzięki Duchowi Świętemu działającemu na nasze serca jesteśmy dzisiaj tutaj razem w domu modlitwy i możemy czerpać z obfitości pokarmu duchowego, który Pan dla nas na stole zastawia. Istotnym motywem wdzięczności są ludzie, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. Dzięki rodzicom, poszczególnym członkom rodziny, wychowawcom i wielkiej rzeszy ludzi nam przychylnych czuliśmy się kochani i potrzebni. Świadomość miłości w życiu każdego człowieka staje się motorem jego działania i stawiania się coraz pełniejszym człowiekiem. Zwykłe dziękuję ma charakter wiary, kultury i ponadczasowej pamięci, że czyjeś działanie ma sens. Niekiedy w chwilach głębokiego rozczarowania życiem niektórzy skłonni są mówić, ja się na świat nie prosiłem. Jest to gorzkie stwierdzenie, i choć zgodne z prawdą, brzmiące boleśnie i smutno, bo nie ma w nim radości i dziękczynienia za życie. Gdy robimy rachunek sumienia, najpierw pytamy, czy odkryliśmy prawdziwą radość i przyjemność życia. Pozytywny stosunek do własnego życia i pełna jego akceptacja jest bowiem fundamentem każdego przejawu ludzkiej egzystencji. Życia fizycznego, społecznego, życia rodzinnego, zawodowego, intelektualnego, uczuciowego, a także życia duchowego. Życie duchowe zaś, jako najwyższy przejaw życia człowieka, jest miejscem integracji i jedności wszystkich elementów życia ludzkiego. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że kiedy człowiek nie odkrywa radości z życia i nie dziękuje za nie, to może także oznaczać, że gryzie go jakiś problem. Często jest to wynikiem niedowartościowania, niezrozumienia przez innych, niemożliwości realizacji swych potrzeb, braku miłości. Staje się ponurakiem lub jest właśnie tak postrzegany przez innych, choć wewnętrznie rwie się do życia, ale układ jest taki, że wszystko wydaje się być bez sensu. W krańcowo innym przypadku, gdy niby wszystko się wiedzie, popularnie mówiąc jest na fali, to wtedy nie jeden wbija się w pychę, lekceważąc sobie tego, któremu tak naprawdę wszystko zawdzięcza. Przysłowiowe zdanie „ja to wszystko tymi palcami” rzuca światło na tę ludzką przypadłość. Jezus przestrzega nas także przed pozoranstwem dziękczynienia, w którym człowiek niby to oddaje chwałę Bogu, ale w rzeczywistości przypisuje chwałę sobie. Faryzeusz w przypowieści o faryzeuszu i celniku w modlitwie, słuchajcie, używa wprawdzie słowa „dziękuję”, ale cały kontekst, w którym jest ono użyte, przeczy duchowi dziękczynienia. Przypominamy sobie z pewnością słowa faryzeusza. „Dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam”. To Łukasz 18, 11, 12. Zauważmy, że w tej modlitwie role Boga i człowieka są odwrócone. Człowiek domaga się, aby to Bóg go chwalił, a nie on Boga. Bóg staje się jedynie świadkiem wyróżniającej się dobroci i pobożności faryzeusza. Słowa tej modlitwy są pełne pretensjonalności wobec Boga i ludzi. Duch żądania i pretensji zawsze sprzeciwia się duchowi wdzięczności. Są to dwa wrogie sobie duchy. Jeżeli nosimy w sobie ukryte postawy żądania i pretensji, to wówczas zamiast dziękować, sami domagamy się dla siebie uznania i wdzięczności. Czujemy się ważni i niezastąpieni. I nawet jeśli te postawy nie ujawniają się wyraźnie w naszych słowach, to jednak niepostrzeżenie pojawiają się w naszych myślach, uczuciach, a przede wszystkim w naszym działaniu. Kształtowanie w sobie ducha wdzięczności wymaga od nas walki z duchem pretensjonalności. Duch pretensjonalności i żądania rozbija i niszczy więzi międzyosobowe. Ujawnia się to bardzo wyraźnie w ludzkiej miłości. Kiedy w jakiejś relacji międzyludzkiej, przyjacielskiej, narzeczeńskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej pojawiają się postawy roszczeniowe, relacje te ulegają powolnemu rozluźnieniu, a nieraz w bardzo drastycznych przypadkach kończą się rozstaniem. Żądanie przyjaźni i miłości rozbija najlepiej nawet zapowiadające się więzi międzyosobowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko miłość rodzi miłość. Okazuje się, że miłości nie można żądać. Na miłość człowiek może się tylko otwierać. Miłości nie można wymusić odwoływaniem się do powinności i prawa. Miłość jest zawsze dobrowolnym darem. Prawdziwa miłość jest bezinteresowna. Przyjmowanie i dawanie miłości domaga się wolności zarówno od tego, który ją daje, jak i również od tego, który ją przyjmuje. Doświadczenie uczy, że gdy zapominamy o tym, w naszym życiu zaczynają się dziać złe rzeczy. Istnieje w tym świecie grzechu jednak pewien międzyludzki problem. Co zrobić, jeśli kocha się, robi się wszystko, by okazać swą miłość, a nie ma żadnego odzewu? Jakże wtedy serce krwawi? Jakże smutnym jest taki człowiek, który pragnie kochać, kocha, okazuje to, a czuje, że ktoś, komu tę miłość ofiaruje, odpowiada na to lekceważeniem lub odtrąca jego uczucie. Mówi się wtedy najczęściej, no cóż, serce nie sługa. Na szczęście w tym świecie możemy być zawsze pewni Bożej miłości. Bóg jest miłością i kocha ciebie i mnie bezinteresownie i bezgranicznie, bo Jego miłość to nie tylko uczucie, ale i zasada. I właśnie Jemu za tę Jego niesamowitą miłość winniśmy zawsze nieustannie okazywać wdzięczność. Mając tyle przykładów pełnego miłości działania Boga na rzecz człowieka, w sercu dziecka Bożego rodzi się nieodparte pragnienie. Panie, naucz mnie kochać jak Ty. Innym wrogiem ducha wdzięczności jest egocentryzm, który sprawia, że człowiek ciągle porównuje się z innymi. Stając obok bliźniego, egocentryk musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jest to rodzaj pewnego rodzaju przymusu psychicznego, czy jest od niego lepszy, czy gorszy. Dziękczynienie człowieka egocentrycznego, nastawionego do świata, zawsze jest jedynie pozorne, ponieważ brak w nim oddania Bogu chwały oraz wyrażenia uznania dla ludzi. Wdzięczność każe nam wszystko uznać za Boży dar. Każe nam czuć się ubogimi w duchu. Każe nam stwierdzić z pokorą, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Porównywanie się z innymi oznacza, że człowiek wiele zatrzymuje dla siebie i dlatego czuje się bogaty. A bogatym trudno jest wejść do Bożego Królestwa właśnie dlatego, iż nie umieją przyjmować wdzięcznością Bożych darów, gdyż, jak sądzą, sami sobie budują własne królestwo ze swego bogactwa. Nie dostrzegają Bożego działania w swym życiu. Wydaje im się, że są samowystarczalnymi ludźmi. Przykładem postawy niewdzięczności płynącej z egocentryzmu jest wspomnianych wcześniej 10 trędowatych uzdrowionych przez Jezusa. 10, który powrócił, aby podziękować za dar uzdrowienia, Chrystus pyta, czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 9 tak było zajętych sobą, najpierw swoją straszną chorobą, a potem swoim uzdrowieniem, iż nie umieli dostrzec tego, który wyprowadził ich z nieszczęścia. Egocentryzm czyni człowieka niezdolnym do postrzegania dawcy przyjmowanych darów, a tym samym do wdzięczności. Jako grzeszni ludzie, w dodatku Polacy, mamy skłonność, aby narzekać na swój los. Tak bardzo koncentrujemy się na sobie, na swoich krzywdach realnych lub urojonych, że nie dostrzegamy dobra, które otrzymujemy od innych i przez innych i wtedy tracimy z pola widzenia innych ludzi. Chcemy, by wszystko kręciło się wokół nas w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami i wymaganiami. Najczęściej widzimy tylko to, co my robimy, a nie cenimy we właściwy sposób tego, co robią inni. Koncentrując się na sobie, nie dostrzegamy, że inni też potrafią robić dobre rzeczy, robią dobre rzeczy, że są użyteczni, że Bóg używa ich do realizacji swoich planów. Niestety, taka egocentryczna postawa to grzech niewdzięczności. To właśnie on niszczy dobre relacje między ludźmi. Za tym grzechem czają się zazdrość, chęć wywyższenia się, pycha, egoizm i inne naleciałości zła. Wdzięczność musi być wyrażona słowem, gestem, wyrazem twarzy, a nawet jeśli dotyczy to bliskiej nam osoby, pocałunkiem. Wtedy to uczucie działa na nas, na nasze życie pozytywnie, energetyzująco, pobudzająco, stając się dla nas błogosławieństwem. Jeżeli pragniemy odczuwać takie błogosławieństwo, to musimy nauczyć się werbalnie wyrażać swoją wdzięczność. Wdzięczność, gdy jest niewyrażona, pozostawia po sobie pustkę. Jeśli nie wyrażamy wdzięczności, to nie jesteśmy w stanie doświadczać radości, zachwytu, zadowolenia, szczęścia. A to prowadzi nas do zatwardziałości, do niewdzięczności, do pustej religijności, a zatem do duchowej śmierci. Życie z Chrystusem to prawdziwe życie. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i się wy okażecie razem z Nim w chwale, napisał apostoł Paweł w liście do Kolosan 3:4. Kim dla ciebie i dla mnie jest Jezus? Czy możemy wszyscy, jak tu jesteśmy, powiedzieć, Chrystus to szczęście moje, to życie moje, Chrystus to ktoś, kto mnie odmienił, Dzięki Niemu, dzięki przelanej przez Niego krwi stałem się nowym stworzeniem. Jezus, Syn Boży, to zbawienie moje, to moje uzdrowienie. To On przebacza moje winy i moje grzechy. To mój orędownik, mój arcykapłan i mój odkupiciel. Jeśli te pełne uwielbienia słowa popłyną z naszych serc, to staną się one motywem przewodnim do wyrażanej przez nas wdzięczności. Dlatego przypominajmy sobie każdego dnia, wyznając Jego imię, kim On dla nas jest. A serc naszych popłyną strumienie wody żywej i wypełnieni wdzięcznością będziemy mogli śpiewać radosne pieśni uwielbienia dla naszego Pana. Uświadomimy sobie wtedy, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo Jezus jest naszym największym szczęściem. Biblia mówi nam w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan 1:5-18. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko to znaczy, że mamy dziękować za dobre i za złe. Pomyślmy jednak, jak często zdarza się, że jesteśmy obojętni, więcej ślepi, że nie potrafimy zauważać tego, co uczynił i co czyni Jezus w naszym życiu każdego dnia. Niejednokrotnie to, co nam wydawało się być dla nas dobrem, w końcu okazuje się być złem. A to, co wydawało się, że będzie dla nas złe, Bóg przemienia w dobro. Dlatego lepiej jest dla nas, gdy przyjmujemy życie takie, jakim jest, a przy tym zdajemy się na Pana i na Jego rozwiązania. Wdzięczność jest cnotą, taką szczególną właściwością, od której zależy, jak potoczy się nasze życie. Według słownikowej definicji cnota to szczególne nastawienie psychiczne, na które składają się powiązane ze sobą uczucia, doznania i pragnienia. Muszę tu dodać, że to nastawienie ma szczególne znaczenie, bo trwale umożliwia danej osobie myślenie i zachowywanie się tak, że przynosi to korzyść jej samej i społeczeństwu. Posiadanie cnót przyczynia się do stwarzania dobrej atmosfery wokół osób emanujących określonymi zaletami. Biblia określa nam to, co jest cnotą. Wśród cnót takich jak mądrość, nadzieja, wiara, miłość, duchowość, wierność znajduje się także wdzięczność. Zbliżając się do końca dzisiejszych rozważań, należy jeszcze raz podkreślić, że wdzięczność to dowód uznania za czyjąś dobroć, reakcja z przyjęciem do wiadomości, że dobroć ta jest wynikiem działania innego człowieka, ludzi lub Boga dla naszej korzyści. Okazywanie wdzięczności jest bardzo ważne dla zdrowia i życia, ponieważ duża część naszego życia wiąże się z dawaniem, przyjmowaniem i odpłacaniem za otrzymane dobrodziejstwa, czyli z odwzajemnianiem. Ktoś powiedział, że wdzięczność jest emocjonalnym rdzeniem wzajemności. Jest tym, co podtrzymuje pamięć o otrzymanych dobrodziejstwach i tym, co motywuje nas do tego, by zwrócić w jakiś sposób to, co otrzymaliśmy. Wdzięczność uzdrawia relacje, poprawia samopoczucie i pozwala lepiej zrozumieć siebie. Okazywanie wdzięczności skłania nas do czynienia dobra. Nasila w nas gotowość do pomagania innym, również obcym osobom, opiekowania się innymi. Można zauważyć, że osoby, które wyrażają wdzięczność w swoim życiu, są zaangażowane w niesienie pomocy innym. A osoby nie wyrażające wdzięczności zwykle są zamknięte na innych, bowiem nie odczuwają potrzeby, by pomóc innym. Żyją swoim życiem i tylko dla siebie. Według badań psychologów Christophera Petersona i Martina Seligmana wdzięczność daje siłę tym, którzy ją odczuwają. Pomaga skutecznie radzić sobie w obliczu wyzwań i trudności. Pozwala na przekraczanie siebie. Redukuje ryzyko depresji i zaburzeń lękowych. Wspólnie zauważamy, że coraz więcej osób uważa siebie za jedynych sprawców swoich sukcesów i powodzenia życiowego. Z dumą mówią, że wszystko, co mam, zawdzięczam sobie i swojej determinacji. Nie chcą innym czegoś zawdzięczać, aby nie mieć żadnych zobowiązań wobec innych, by odpłacać im czymkolwiek. Ale czy są z tego powodu szczęśliwsi? Popatrzcie, zamiast uwielbienia Boga, samo uwielbienie. Zamiast wdzięczności wobec innych ludzi, zamknięte serce, brak otwartości. Ale Biblia wyraźnie mówi, że pycha chodzi przed upadkiem. Aby być wdzięcznym, trzeba mieć pokorne serce. Na podstawie Biblii wyciągnęliśmy wnioski, że człowiek wdzięczny to człowiek szczęśliwy. Według wielu badań naukowych także wynika, że odczuwanie i okazywanie wdzięczności powoduje, że czujemy się szczęśliwsi. Ćwicząc okazywanie wdzięczności, możemy zwiększyć nasze poczucie szczęścia aż o 25%. Możemy przez to być bardziej optymistyczni i zadowoleni z życia. Odczuwanie wdzięczności wpływa pozytywnie nie tylko na samopoczucie psychiczne, ale również fizyczne. Wyrażając wdzięczność, sprawiamy, że wzrasta w nas optymizm i zadowolenie z życia. Wyrażanie wdzięczności podnosi poczucie własnej wartości, hamuje gniew i poczucie krzywdy. Okazywana wdzięczność zbliża nas do Boga i do ludzi. Pomaga znaleźć w Bogu oparcie, a także mieć większe zaufanie do bliźnich. To, co otrzymujemy od Boga i ludzi, nie traktujmy tak zwyczajnie. Miejmy wdzięczne serca i okazujmy werbalnie wdzięczność, bo to przecież Bóg skłania ludzkie serca ku innym, a innym ku nam. Uczy w swoim słowie, by relacje międzyludzkie były nacechowane Bożymi standardami. Jak już wcześniej powiedziałem, radość zawsze idzie w parze z wdzięcznością. Dlatego nie bójmy się, ani nie wstydźmy się okazywać wdzięczności. Nie bądźmy też hipokrytami, okazując fałszywą skromność wtedy, gdy ktoś nam okazuje w szczery sposób wdzięczność. Bądźmy wtedy bardziej radośni. Gdy sami okazujemy wdzięczność, to zaczynamy odczuwać wewnętrzną radość, a ten rodzaj radości jest podstawą hojności i szczodrości. Dzięki szczodrości chcemy dzielić otrzymane dary z innymi. Jestem przekonany, że właśnie czegoś takiego doświadczył pierwszy Kościół opisany w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Jak bardzo radujecie się Bogiem i w Bogu? Czy wasze serca przepełnia radość i wdzięczność? Czy możecie powiedzieć tak jak psalmista: szczęściem moim jest być blisko Boga? Życzę wam tego, abyście na co dzień doświadczali szczęścia, które jest wynikiem trwania w Nim i blisko Niego. Nie pozwalajmy oszukiwać sami siebie, że szczęście znajdziemy gdzie indziej, w kimś innym czy w czymś innym. Miejmy wdzięczne serca, które potrafią oddawać cześć Bogu za to, kim jest i co czyni. W psalmie 50 w wersetach 14 i 23 jest napisane: ofiaruj Bogu dziękczynienie. I kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Również słowa jednej z naszych pieśni syjońskich, którą dzisiaj rozpoczynaliśmy nabożeństwo, brzmią: dziękujmy Bogu wraz i sercem, i ustami. Te biblijne i śpiewnikowe zaproszenia do okazania wdzięczności wraz z dzisiejszym przesłaniem wyrażonym w tym kazaniu niech będą dla nas zachętą do okazania codziennej wdzięczności naszemu Bogu. Życzę wam Bożych błogosławieństw oraz wdzięcznych serc, które doświadczają i będą nadal doświadczały szczęścia na co dzień. Niech w nadchodzącym nowym 2015 roku dobry Bóg obdarzy was wszystkich i wasze rodziny zdrowiem i pogodą ducha, tak byście każdego dnia przychodzili przed Jego oblicze z radosnym dziękczynieniem. Amen.